Na początku mszy świętej, w modlitwie zwanej kolektą, modliliśmy się o to, żebyśmy w ciągu tych dni, w ciągu tego wielkiego tygodnia pojęli mękę naszego Pana. I oczywiście nie chodzi tylko o to, żebyśmy intelektualnie zrozumieli, co się wtedy działo, albo żebyśmy nauczyli się na pamięć sekwencji zdarzeń z męki naszego Pana. Tylko chodzi o to, żeby nasze życie, ta tajemnica męki Pana przeniknęła. Żeby egzystencjalnie doświadczyć owoców tego, co dla nas uczynił w Wielkim Tygodniu Jezus Chrystus. I chyba nie ma piękniejszego obrazu dla zrozumienia tego, dla pokazania, co to znaczy całym swoim życiem pojąć mękę Pana, jak ten obraz, o którym słyszeliśmy przed chwilą w opisie ewangelicznym, kiedy wobec Piłata staje Jezus i Barabasz. I trzeba, żeby każdy z nas dzisiaj odnalazł się w Barabaszu, żeby się z nim zidentyfikował, żeby nie tylko patrzeć w czasie tego procesu na jakiegoś tam zbrodniarza, tylko żeby zobaczyć, że w tej scenie to, co doświadczył Barabasz, dzieje się z każdym z nas w ciągu tego tygodnia. Barabasz to nie było jego imię. To był jego przydomek. Dzisiaj byśmy powiedzieli jego ksywka. Jego imię jest inne. Barabasz z języka hebrajskiego oznacza dosłownie syn ojca. Bar to znaczy syn, Abba, ojciec. Syn ojca. Ale zobaczcie, że tak naprawdę to jest przydomek Jezusa Chrystusa. Nawet nie tyle przydomek, co jest opis jego tożsamości. To on jest synem ojca. To on przyszedł na świat jako Syn Boży. Oto został oskarżony przez faryzeuszów. Oni go pytają, czy ty się uważasz za Syna Bożego? A on im mówi, tak, ja nim jestem. I wtedy rozdarli szaty i powiedzieli, bluźnisz. Musisz umrzeć. Ale cały paradoks polega na tym, że znamy również imię Barabasza, jego prawdziwe imię. Co prawda ono zostało zanotowane tylko w nielicznych manuskryptach starożytnych, szczególnie w wersji Ewangelii Świętego Mateusza, ale jak się sięgnie do tych manuskryptów, to się dowiemy, że Barabasz miał na imię Jezus. Wobec Piłata stanęło dwóch Jezusów. Jezus Barabasz i Jezus z Nazaretu. Ta paralela, to, że obaj mieli tak samo na imię, chce pokazać, że w tej scenie dokonała się taka niezwykła wymiana między nimi. Ten, który był zbrodniarzem, ten, który podżegał lud, brał udział w spisku, ten, który dokonał morderstwa, czyli Barabasz, zostaje uwolniony. Natomiast ten, który jest niewinny, ten, który nic złego nie uczynił, zostaje skazany za zbrodnię Barabasza. Bo zostaje skazany za to, że podżegał lud do buntu i że w wyniku jego działalności mogło dojść do morderstw. Choć Jezus nic takiego nigdy nie uczynił. Ale to był oficjalny powód, dla którego został wydany wyrok śmierci na niego przez Piłata. To są zbrodnie Barabasza. To są jego grzechy. Ale w tej cudownej wymianie, jak mówią ojcowie Kościoła, chodzi właśnie o to, że Jezus wziął grzechy Barabasza na siebie. Jezus stanął w miejscu Barabasza po to, żeby wziąć jego grzechy, a jego uwolnić. Po to, żeby wręcz zidentyfikować się z tymi grzechami. Święty Paweł powie, że Jezus stał się grzechem. To znaczy wziął cały grzech świata na siebie. Przyjął go w siebie. Że w momencie, w którym zostanie mu zadana śmierć, równocześnie razem z nim umrze cały grzech. Ale skoro to jest wymiana, to nie tylko Jezus coś wziął. Również Barabasz coś wtedy wziął. Barabasz od Jezusa wziął godność Bożego Syna. Stał się prawdziwie synem Ojca, synem Boga. Właśnie to jest kwintesencja bycia chrześcijaninem. Ten moment, w którym stajesz wobec Jezusa i oddajesz Mu swój grzech. Po to, żeby On umarł za ten grzech. ażebyś Ty przywrócił sobie godność Syna Bożego. Albo lepiej powiedzieć, żeby Boży Syn przywrócił Twoją godność Bożego Syna, Bożego Dziecka. Dopóki się tej prawdy nie tylko nie zrozumie, ale dopóki się jej nie doświadczy, to niewiele się rozumie z chrześcijaństwa, które nie jest systemem etycznym, choć uczy też etyki. Nie jest filozofią życia, choć nie ma mądrzejszej filozofii. Nie jest systemem wierzeń i doktryn, choć wyznajemy w każdą niedzielę nasze wyznanie wiary. Kwintesencją chrześcijaństwa jest takie spotkanie z Jezusem, w którym doświadczasz tego, że On bierze na siebie cały twój grzech i tobie przywraca godność, utraconą wcześniej godność bycia Bożym dzieckiem. Tobie przywraca zdolność dostrzegania tego, że jesteś ukochanym dzieckiem Boga. Że naprawdę nie jesteś na tym świecie przez przypadek. Że nawet jeżeli wszyscy obok by ci mówili, że nie masz wartości, nawet jakby inni ci mówili, że twoje życie nie ma sensu, to jest ktoś, dla kogo twoje życie ma zawsze sens. Jest ktoś, kto cię ciągle chce, nawet z twoim grzechem. Jest ktoś, kto ciągle afirmuje twoje istnienie, mówiąc: kocham cię. Bo jest Bóg, który jest Ojcem powołującym do życia. Tę prawdę chyba najlepiej mogli doświadczyć w starożytnym kościele katechumeni, przygotowujący się do chrztu, do tego, żeby stać się chrześcijaninem przez przyjęcie sakramentów inicjacji chrześcijańskiej. W czasie całego tego procesu katechumenatu, który w zależności od miejsca trwał od 3 do 1 roku, na tej drodze przygotowania były takie kolejne etapy, kolejne kroki nazywane skrutiniami. Skrutinium to znaczy próbować, egzaminować. Chodziło o to, że jakby po przejściu każdego takiego kroku ten człowiek był bliżej stania się chrześcijaninem. I ostatni taki krok, tuż przed Wigilią Paschalną, kiedy człowiek miał przyjąć sakrament chrztu, ostatni ten krok był nazywany przekazaniem modlitwy pańskiej. Jako ten finałowy krok Kościół uczył zwracać się do Boga słowem Ojcze. Taki kandydat musiał się wtedy nauczyć modlitwy pańskiej i za kilka dni z całym Kościołem po raz pierwszy mógł ją wypowiedzieć. Wcześniej nie mógł znać tych słów. Istniało coś takiego, co się nazywało dyscyplina arcani, to znaczy wierni nie mogli poganom mówić modlitwy Ojcze Nasz. Nie wolno było tej modlitwy wypowiadać wobec osób, które jeszcze nie były wtajemniczone, które jeszcze nie stawały się chrześcijaninem. Dlatego, że dopiero ktoś, kto jest chrześcijaninem, może w pełni świadomie powiedzieć do Boga: Ojcze. Nie tylko wiedząc, co to znaczy, ale czując się kochanym przez Boga. Ta modlitwa Ojcze Nasz, ona jest przepiękna pod każdym względem, także z punktu widzenia filologii, retoryki. Ona jest przepięknie zbudowana. Nie wiem, czy kiedykolwiek się nad tym zastanawialiście, czy raczej rzadko patrzymy tak na tekst biblijny, ale również gdzieś właśnie za tą filologią i za strukturą retoryczną jest ukryta przepiękna teologia i sens tej modlitwy. Ona jest zbudowana z 7 próśb. Z 7 dlatego, że dla Żydów liczba 7 jest liczbą doskonałą, liczbą pełni. W ten sposób jakby samo istnienie 7 próśb chce powiedzieć, że to jest modlitwa najpełniejsza, najdoskonalsza. Że w niej się zamykają wszystkie możliwe nasze prośby, jakie możemy skierować do Boga. Święty Augustyn mówił, że jak masz jakąkolwiek prośbę do Boga, to wystarczy, jak powiesz: Ojcze Nasz, a tam wszystko się mieści. 3 pierwsze prośby są skierowane do Boga, jakby zajmują się Jego sprawami, dlatego koncentrują się wokół zaimka Twoje. Mówimy: Ojcze Nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja. Potem 4. prośba jest centralna i ona się wybija, bo jest jakby nieparzysta. Ta centralna prośba właśnie ze względu na strukturę retoryczną chce powiedzieć, że ona stoi w centrum. To jest tak zwana właśnie struktura koncentryczna, zmierzająca do tego finału. 3 pierwsze prośby i 3 ostatnie zmierzają do tej 4. centralnej prośby, która jest taką najważniejszą, jest taką perełką w tej modlitwie. I trzy ostatnie prośby znowu zajmują się naszymi sprawami i koncentrują się na zaimku naszym, gdzie mówimy, żebyś nam przepuścił nasze winy, odpuść nam nasze winy. Nie wódź nas na pokuszenie, nas zbaw ode złego. A ta centralna prośba, która jest istotą tej modlitwy, mówi o chlebie naszym powszednim. I znów my przyzwyczailiśmy się do tego tłumaczenia, więc pewnie rzadko się zastanawiamy jakoś więcej nad tą modlitwą. Po prostu ją automatycznie wypowiadamy. Ale to słowo, które jest tłumaczone na język polski jako chleb powszedni, jest strasznie trudne do przetłumaczenia. Tam w tekście oryginalnym występuje takie greckie słowo epiuzion. Problem znów polega na tym, że jest to tak zwany hapax legomenon, to znaczy takie słowo, które istnieje tylko w tym jednym miejscu w Biblii i nigdzie więcej. Mało tego, Orygenes w II wieku, wybitny znawca Pisma Świętego i języka greckiego, mówi, że takie słowo nie istnieje w Grece, że zostało wymyślone przez Pana Jezusa specjalnie dla tej modlitwy, żeby jakby w sobie samym nosiło pewną dwuznaczność, pewną trudność w tłumaczeniu, dlatego żeby nie zamknąć tego słowa tylko w jednym tłumaczeniu, ale żeby ono mogło być tłumaczone na wiele różnych sposobów. To słowo po prostu nie istnieje w Grece, dlatego trzeba próbować je tłumaczyć na podstawie takiego rozkładu morfologicznego, próbować zrozumieć, co poszczególne elementy tego słowa mogą znaczyć. I to słowo, tak tłumacząc je dosłownie, znaczyłoby nowa, większa, pełniejsza substancja, czy natura, istota. Uzija to jest istota. Święty Hieronim na łacinę tłumaczy to słowem supersubstancjalist, to znaczy ponadsubstancjalny, ponadistotowy. Chleb nowej substancji. I dlatego też ojcowie Kościoła natychmiast odnosili tę prośbę do Eucharystii. Bo w Eucharystii chodzi o nową substancję. Już nie ma chleba, ale staje się on ciałem Chrystusa. Dlatego jak chcesz doświadczyć, że Bóg jest twoim Ojcem, że Bóg cię kocha jako Ojciec, to najpierw trzeba przystąpić do ołtarza, przyjąć ciało Chrystusa, spożyć chleb nowej, większej substancji, bo wtedy zobaczysz, że Bóg jest zatroskany o twoją codzienność, że to nie jest Bóg tylko od święta, ale kiedy Go bierzesz w siebie, kiedy On się z tobą utożsamia w komunii, to On wchodzi w twoją codzienność, przekształcając ją, przemieniając ją. On z tobą idzie do twojego miejsca pracy, On z tobą wchodzi w rodzinę, On wchodzi przez komunię w twoją relację małżeńską. To jest Bóg, który staje się twoją codziennością. Ale można też to słowo tłumaczyć inaczej. Można to słowo przetłumaczyć, to słowo epiuzion, jako chleb na przyszłość, albo na jutrzejszy, następny dzień. I tak pewnie rozumieli to słowo mieszkańcy Palestyny I wieku. Ze względu na to, że wtedy panowała olbrzymia bieda w Ziemi Świętej. Ludzie przeżywali olbrzymie problemy finansowe. A system zatrudnienia polegał na tym, że dostawało się pracę tylko na jeden dzisiejszy dzień. To było gorzej niż dzisiejsze umowy śmieciowe. Bo nie było żadnej stabilizacji w pracy. Miałeś pracę tylko dzisiaj, jeżeli cię zatrudnili o poranku. Na następny dzień znów musiałeś czekać na zatrudnienie. Jeżeli nie zostałeś zatrudniony, to nie miałeś chleba na następny dzień, bo za pracę dostawało się jednego denara, a jeden denar wystarczał na kupienie chleba na jeden dzień. Więc ta prośba mówi o tym, że Bóg jest tak blisko ciebie, jest zatroskany o każdą kwestię twojego życia, że nie musisz się o to martwić, bo Bóg naprawdę jest twoim Ojcem. Czyli da ci wszystko, co potrzebujesz dzisiaj na to, żeby utrzymać rodzinę, żeby mieć co zjeść, żeby mieć się w co ubrać. Że nie musisz się martwić o żadne sprawy swojej codzienności. Bo Bóg jest Ojcem, który kocha i zatroszczy się o ciebie. Dostaniesz dzisiaj pracę, dostaniesz chleb na jutrzejszy dzień. Nie musisz się martwić. Zrozumieć, pojąć mękę Pana, to stanąć właśnie w tym miejscu, w którym stanął Barabasz. Oddać Jezusowi swój grzech, żeby On mógł go wziąć na krzyż i go pokonać. I przyjąć od Jezusa godność Bożego dziecka. stać się prawdziwie Bożym Synem, Bożą Córką. To znaczy doświadczyć tego, że Bóg jest zatroskany o Ciebie. Że jest Ojcem, który kocha. I nie musisz się o nic martwić. Bo dostaniesz z Jego miłości wszystko, czego potrzebujesz. Amen.